Podcast Moto Stories stworzyliśmy, żeby zderzyć motoryzację z emocjami.
Ale zderzać nie będziemy, bo kochamy samochody i uwielbiamy je nie tylko oglądać, ale również nimi jeździć. I jak mało kto, naprawdę wiemy, jak one jeżdżą.
No właśnie, skoncentrujemy się przede wszystkim na doświadczeniach, a nie samej teorii.
Zapraszają
Patryk Mikiciuk,
Łukasz Kamiński,
Kacper Majdan. Panowie, wiadomo, że nasz podcast robimy dla słuchaczy. Jakiś czas temu zobaczyłem informację, że naprawdę naszym słuchaczom podobają się odcinki o konkretnych samochodach. I jeden z nich zaproponował, że jeżeli o fajnych samochodach, ekskluzywnych, ciekawych i tak dalej rozmawiamy, no to może byśmy coś powiedzieli o Lexusie LFA. W sumie auto nie jest aż takie stare, ale już powoli, znaczy nawet nie powoli, no staje się ikoną motoryzacji.
A najfajniejsze jest to, że właśnie w takich tematycznych odcinkach również wytworzycie tą treść, bo na przykład po naszym materiale z Ferrari Enzo dostaliśmy sporo informacji na temat tego polskiego Enzo, uzupełnienia tego, o czym mówiliśmy. My zastanawialiśmy się, jaka jest prawda, mówiliśmy legendy, historie, ale jak jest naprawdę, nikt do końca nie wie. I dostałem mnóstwo ciekawych informacji, mnóstwo specyfikacji dotyczącej tego samochodu i w ogóle ciekawe jest to, że Enzo, które od nowości było w Polsce, potem zmieniło kilku właścicieli i dziś jest w rękach znowu Polaka. Tego pierwszego
papieża.
Właściciela. Nie, nie, słuchajcie, znowu wróciło w ręce pierwszego właściciela. Tyle, że samochód jest już w Szwajcarii.
Ale w jakim jest kolorze? Bo tam były chyba te historie z lakierami.
Tęcza. To jest teraz Enzo Harlekin. Volkswagen był.
Czyli taki kameleonik.
Nie, wszystko się zgadza. Jakby wiesz, no przy dzisiejszych cenach Enzo, jakby tam wszystko jest dopracowane. Tym bardziej, że to nasze polskie Enzo, też ktoś zwrócił uwagę, że one były na kołach od FXX. Więc tam jakby wiesz, tam było parę takich rzeczy absolutnie wyjątkowych. Ten samochód potem wylądował na przykład w Hiszpanii, był jednego właściciela tu, gdzie, no jakby wiesz, krążył po Europie, ale swoją drogą wrócił do pierwszego właściciela, do Polaka, który miał go na co dzień wtedy w Konstancinie. Dzisiaj człowiek mieszka w Szwajcarii i ma to swoje Enzo z powrotem.
I tu możemy, bo dzień dobry, ja też tutaj jestem.
Łukasz też wpadł.
Możemy powiedzieć o tym, że Lexus LFA to w zasadzie poniekąd miał być rywal albo samochód wypuszczony właśnie w czasach, kiedy Carrera GT czy Enzo miały swoje premiery, ale o tym za chwilę powiemy, bo tutaj japońscy inżynierowie tak długo przygotowywali ten samochód,
że właściwie na początku, jak było założenie wyprodukowania tego auta, miał konkurować zupełnie z innymi samochodami niż jak został wypuszczony.
Wiecie co, ale problem też polega na tym, że wszyscy wiedzą o Enzo, wszyscy wiedzą o Carrera GT jako o tych superkarach i jak myślisz sobie dzisiaj Lexus LFA, to raczej nie wrzucasz go w kategorię hiperkarów, tylko wrzucasz kategorię, nie wiem, no Ferrari 430, takie Ferrari od Lexusa. Jakby tak jest gdzieś tam
no
w pierwszym
rzucie. Z brzmieniem bolidu, tylko tyle.
To prawda. I w zasadzie tym dźwiękiem tak naprawdę wszyscy, jeśli powiesz Lexus LFA, wszyscy kojarzą dźwięk.
I Clarksona, potem, który mówi, że to najlepszy samochód, jakim jeździł.
To Kacper, ty.
No to bez przesady, bez przesady. To bardzo dużo ludzi kojarzy, przede wszystkim Clarksona.
O, to już znam jedną osobę.
Więc tak czy siak, słuchajcie moi drodzy, to prawda. Lexus LFA jest jeden z najbardziej niesamowitych samochodów tamtych czasów. Samochodów, który pokazuje dużo niesamowitych rzeczy, które nie udało się stworzyć w samochodach hiper tamtego okresu. Jest jednym też z najdroższych samochodów, który był w tamtym okresie. A o tym zresztą zaraz opowiemy, bo pomimo tego, że on wtedy, ja pamiętam, jak on wchodził na rynek i on był kosztował znacznie więcej niż Ferrari. On kosztował znacznie więcej niż każde Porsche. Tak patrzyłeś na ten samochód i mówiłeś, kurde, ale jak to jest, że Lexus kosztuje znacznie więcej niż Ferrari? Przecież ja bym pewnie wolał kupić Ferrari. I dopiero potem okazało się, że ta cena, która była na rynku, to był śmiech na sali z prostego powodu.
Oni tracili na każdym aucie.
Na każdym egzemplarzu Lexus tracił, już nie pamiętam ile, ale to było naprawdę dużo pieniędzy na każdym egzemplarzu, bo samochód został zbudowany tylko i wyłącznie dla wizerunku marki, a koszty wyprodukowania jego były znacznie wyższe niż ten samochód kosztował w salonach. Więc jeżeli kupowałeś tego Lexusa LFA jako fabrycznie nowego, od razu byłeś zarobiony.
Tak, to prawda. Ja nawet dociekłem do informacji, które mówiły, że 500 milionów dolarów kosztowało Lexusa opracowanie tego samochodu, co, idąc za ciosem, biorąc pod uwagę, ile wyprodukowano sztuk, każdy powinien kosztować minimum $1 milion, żeby wyjść na zero. a samochody kosztowały około 450-500 tysięcy dolarów. Co, tak jak Patryk powiedziałeś, i tak było dwukrotnością ceny chociażby, nie wiem, GT2 na przykład.
No, ale właśnie, no bo teraz popatrzymy sobie, skąd się te koszty mogą brać.
Trzykrotność,
a Japończycy poszli tutaj takim bardzo włoskim sznytem, że oni właściwie mieli auto gotowe i w pewnym momencie uznali, chłopaki, ono nie może być zrobione tak, jak jest zrobione teraz, ono musi być zrobione z włókna węglowego, bo jest za ciężkie w tej odsłonie, więc kolejne kilka lat właściwie zmieniali całe nadwozie, budowali je, projektowali je pod włókno węglowe, tylko po to, żeby ono było te kilkadziesiąt kilogramów lżejsze.
Kilkaset. Oni w ogóle zbudowali to na aluminium. Samochód był już zbudowany i właśnie historia polegała na tym, że tak
długo... On już miał zielone światło do produkcji w ogóle.
Tak, tak długo go projektowali, że równolegle zaczęła się rozwijać technologia włókna węglowego i kiedy po prostu obserwowali ten proceder, stwierdzili, że przebudowanie tego, co już stworzyliśmy, to będzie zbyt czasochłonne, więc wszystkie projekty poszły do śmietnika, prawie że gotowego auta, i zbudowano nowy samochód.
Nawet przecież specjalną linię produkcyjną i dział w fabryce Toyoty Lexusa, która miała produkować właściwie tylko to auto.
Ja pamiętam, jak byłem na pierwszej prezentacji, na premierze tego samochodu, która odbyła się w Wielkiej Brytanii, i tam byli wszyscy ci, którzy byli autorami koncepcji tego samochodu, i powiem ci, że to było coś absolutnie niesamowitego, bo dopiero to uświadamiało, czym jest ten samochód. Bo o ile ja sobie myślałem, że jest to faktycznie jakieś, nazwijmy to, japońskie Ferrari, no bo tak można było sobie przedstawiać Lexusa LFA, tym bardziej, że on jest bardzo kompaktowy. On na zdjęciach wygląda jako duże auto, ale on w rzeczywistości nie jest wielkim autem. On faktycznie jest wielkości podobnej do Ferrari 430. Tyle, że ma 10-cylindrowy silnik, który też jest bardzo kompaktowy. Jak posłuchałem tego, w jaki sposób ten samochód został zbudowany, o czym myślano, kiedy konstruowano ten samochód, tam na przykład zaciski hamulcowe są po dwóch stronach wewnętrznych tarcz, tylko dlatego, żeby też wyważyć ten samochód. Nie tak, jak normalnie się zakłada.
Płyn do spryskiwaczy pod silnikiem.
Płyn do spryskiwaczy, który jest z tyłu.
Tak.
Jakby tylko po to, żeby też wyważyć ten samochód. To było coś absolutnie niewiarygodnego. Ja wtedy siedziałem na tej prezentacji i słuchałem tych ludzi, którzy to tworzyli i pokazywali. To dopiero pokazywało, że w rzeczywistości ten samochód jest wyścigowym bolidem, a nie zwykłym autem, które jest po prostu sportową, dobrze brzmiącą odmianą Lexusa.
No tak, ale też pamiętajmy, że szaleniec stał za tym projektem, bo pan Toyoda, czyli wnuk założyciela koncernu Toyota, zresztą odpowiedzialny między innymi teraz za szaleństwa spod znaku GR Toyoty. Seliki, chociażby GT4, no to z takim portfolio to LFA wcale nie było taką skrajnością. To był człowiek, który miał wizję, miał zaplecze też przede wszystkim, no bo nie oszukujmy się, że Toyota mogła sobie pozwolić jako koncern na tego typu zabiegi. No i stworzyli to. Stworzyli to, zdania były podzielone, no bo ciężko mówić o samochodzie, nad którym wzdychamy, tak jak nad Ferrari czy Lambo, niezależnie od tego, jaki to ma silnik i jaki ma performance. Ciężko, przyznacie to, powiedzieć o LFA, że jest piękne. W aspektach takich stricte przyjętych jako design.
Jest, na żywo, jak oglądasz ten samochód, on
ale
jest
Patryk,
piękny.
To, że robi wrażenie, to jest jedno, ale czy jest piękny w takim, wiesz, patrzysz na przykład na Ferrari 458, możesz powiedzieć, wolę specjale. Ale nie powiesz, że specjale jest ładniejsze od 458 lub odwrotnie.
Ale LFI ma coś w sobie absolutnie niesamowitego. Te wydechy, które są po środku, ta kanciastość w tej karoserii, ta ciętość. Zobacz, tak naprawdę, mimo tego, że... Kiedy skończyli LFA produkować?
W 12
roku.
Dwa lata.
To zobaczcie. W 2012 roku ten samochód troszkę przechodzi do historii, a jak popatrzysz dzisiaj na LCK, to ten LC nowy, on po prostu absolutnie bazuje na designie LFA.
Tak.
I możesz równie dobrze dojść do sytuacji, w której ja już się parę razy oszukałem, że jak widziałem żółtego LCK, patrzę z daleka i mówię, niemożliwe. LFA żółte wyjechało gdzieś na polskie ulice? Nie, to Elcek.
A no właśnie, ale to jest design, który odniósł spory sukces, jakby nie patrzeć w języku stylistycznym Lexusa, no bo przecież chociażby RC, no też to była zdecydowanie ta linia, no ten RC jeszcze bardziej przypominał LFA niż nawet dzisiejszy LC.
No był innym segmentem trochę samochodu, ale tak, to jakby odwaga Japończyków też polegała na tym, że próbowali przebić się do tego świata super łamane na hiper samochodów autem klasy GT. Czyli samochodem dwumiejscowym z silnikiem z przodu. Można powiedzieć, szczerze mówiąc, bo jakby wrzucamy go trochę do tego kanonu właśnie, chociaż mówimy o dekadzie wcześniej, ale Carrera GT i tak dalej, między innymi przez silnik, chociaż to zupełnie dwa inne samochody. Według mnie najbliższym rywalem temu autu było 599 GTO. Jeśli chodzi o zamysł, lata produkcji, trochę też przeznaczenie.
I osiągi chociażby.
I osiągi. Zupełne skrajności, trzeba przyznać. Ale mnie najbardziej rozłożyło na łopatki to, jak spojrzałem na cyferki i okazało się, że LFA było 200 kilo lżejsze od 599 GTO.
Tak, to w ogóle jakby ażurowa konstrukcja w każdym aspekcie, porównując chociażby do 599, którego dosyć dobrze znamy i wiemy, w jaki sposób został zbudowany, nawet jeżeli mówimy o wersji GTO, która jest odlżona, ale nadal jest jakby dosyć topornym samochodem versus LFA, który był absolutnie niesamowitym pojazdem. Słuchajcie, to jest też tak, że ja pamiętam ten pierwszy moment, na przykład LFA wprowadził nową deskę rozdzielczą, czyli ten zegar centralny z obrotomierzem, który był wtedy po raz pierwszy w Lexusie, pojawił się obrotomierz elektroniczny, ale to tylko z prostego powodu, bo normalny obrotomierz nie nadążał na zmianę obrotów.
Mówisz o samej wskazówce. Sama tarcza w ogóle była analogowa i...
Która się kręciła i sama się zmieniała.
Znalazłem statystykę dane, że od obrotów jałowych 0,6 sekundy zajmowało wkręcenie się na czerwone pole, czyli tam chyba 9 albo 9,5 tysiąca obrotów.
Ja pamiętam, jak ten samochód reagował na gaz i to było absolutnie niewiarygodne. To dokładnie tak, jakbyś słuchał silnika F1 ze starych dobrych czasów. Mogłeś wygrywać nim melodyjki, gdybyś dobrze podłączył go pod komputer na przykład, albo miał zsynchronizowaną nogę.
A te melodyjki to też chyba się nie wzięły znikąd, bo jak dzisiaj się przygotowywałem do tego odcinka, znalazłem materiał, gdzie faktycznie inżynierowie z Yamahy podchodzili do tego nie tylko jako inżynierowie, ale również jako osoby, które mają też swoje portfolio muzyczne. I na przykład w dolnych częściach kabiny te niższe dźwięki silnika były wprowadzane do wnętrza i jednymi nawiewami średnie tony, tymi najwyższymi nawiewami były wprowadzane najwyższe tony. A co jest ciekawe, nie było w tym żadnej elektroniki, tylko czysta inżynieria. Także no te wrażenia akustyczne w tym aucie, czy to w środku, czy na zewnątrz, to jest kosmos.
Niesamowite wrażenia akustyczne, ale to tam pali licho, bo wiesz, LFA, słuchajcie, jest tak, że dzisiaj jak popatrzysz na te tabelki, ktoś posłucha teraz i powie, o, oni zachwycają się tym LFA, zobaczymy, jakie on ma dane. No i jakie on tam ma dane? Nie pamiętam.
560 koni, ta wersja Nürburgring miała tak, 10 więcej.
400 chyba 80 tak. Newtonów, z tego co tak. pamiętam, czyli jakby w ogóle żaden szał, jeżeli o to chodzi. Do tego mieliśmy przyspieszenie do setki ile?
7, 8, no niecałe 4 sekundy.
Znaczy, a wiesz, tam chyba 3-4 jest fabrycznie.
Tyle co RS6 robiło na dobrą sprawę. No.
Słuchajcie, tam chyba fabrycznie było 3-4, z tego co pamiętam. W tamtym okresie, w 2010 roku, to robiło naprawdę fajne wrażenie. Natomiast jeżeli dzisiaj na to patrzysz, kiedy każdy Porsche 911, i to nie musi być turbo, jakby zbliża się do tych osiągów, kiedy RS-y się zbliżają do tych osiągów i tak dalej, no to robisz i mówisz, nie, no daj spokój, no w ogóle nad czym oni się tak rozczulają i o co wyjątkowego chodzi w tym samochodzie? No właśnie chodzi o to, że żaden z tych samochodów nigdy nie jeździł tak, jak jeździł LFA, bo samochód się tak zachowywał na drodze, słuchajcie, sprawdziłem przyspieszenie, 3,7 sekundy do 100 km na godzinę. W tamtym czasie Porsche Turbo S miało lepsze przyspieszenie niż LFA.
To jest czas chyba właśnie RS6, jeszcze C7 Performance, no, czyli kombi z V8-ką. No.
Trochę nowsze niż LFA.
No, ale mimo wszystko.
Ale tak. No ale żaden szał. Jakby wiesz, no i słuchajcie, i to jest ten moment, kiedy my byliśmy, bo już nie pamiętam, to chyba był Tor Silverstone. I tam było, pamiętam, kilka osób przyjechało na taką prezentację, która była prezentacją dla dziennikarzy z całego świata, ale dosyć wąskiego grona. I było bodajże z 6-8 tych Lexusów LFA, które były nie tylko stojące, ale również jeżdżące. Wiesz, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że samochodów wyprodukowano 500, no to faktycznie jakby była to bardzo duża część produkcji tych samochodów. I my mieliśmy oprócz tego do dyspozycji te samochody i robiliśmy takie czasówki na to, że po tych całych prezentacjach, po tym wszystkim mieliśmy takie czasówki na to, że tego Silverstone i mogliśmy jeździć tym samochodem. Ja wsiadłem do tego LFA, mając jakieś tam doświadczenie wyścigowe, wiedząc, w jaki sposób ten samochód się zachowuje, jak działa, nie wiem, aerodynamika, jak działają różne inne rzeczy. Zacząłem jeździć tym LFA i to naprawdę całkiem spoko zaczęło wychodzić. Patrzysz na te wyniki i jakby widzisz, wow, tu ci poszło najlepiej, tu ci poszło najlepiej, tu ci poszło najlepiej. Więc wiesz, wychodzisz z tego samochodu taki... zbudowane. Mówisz, kurde, ale dobre auto, nie? W ogóle świetny kierowca, ale auto też daje radę, jakby co, i tak dalej. No więc wiesz, wychodzisz taki pełen dumny i blady i w pewnym momencie pamiętam, jak już tak patrzyłem na te wyniki, taki stał starszy jegomość, Japończyk, który przyszedł i przywitał się i zapytał, czy patrząc na te wyniki, zobaczył, który ja jestem na tym, zobaczył na te czasy, ja mówię tak, ale czy ja bym zaszczycił go, żeby usiąść na prawym fotelu, czy on by mógł mnie przewieźć Lexusem LFA. Patrzyłem na niego. No starszy jegomość.
Coś mu podpowiesz jeszcze.
Chwilkę znajdę.
Ale w ogóle wiesz, no jakby tu, zobacz, ty, ja tutaj te czasy wykręcam, jest tak dobrze, wiesz, jakby na tym, a tutaj przychodzi starszy jegomość. Ale jest bardzo miły, bardzo uprzejmy i zaczynam z nim rozmawiać. Mówi, wiesz, bo jestem kierowcą testowym, odpowiadałem za zestrojenie zawieszenia w tym samochodzie. Jestem kierowcą testowym Lexusa LFA. My stworzyliśmy to zawieszenie, tworzyliśmy to, objeżdżaliśmy te wszystkie samochody. Może zechciałbyś ze mną się przejechać, bo to wiesz, jakby oczywiście w japońskim
stylu. I dodał po cichu,
stylu.
Dzieciaku.
Nie, w ogóle na razie tam. No, spoko, no, starszy pan chce, no to wsiądę, nie? No, wsiadam do tego samochodu, wyjechałem, zrobiliśmy pierwsze okrążenie. Po pierwszym okrążeniu ja zrozumiałem, że nie potrafię nic. Że Lexus LFA jest najlepszym samochodem na świecie, a ja nie jestem w stanie wyciągnąć 30% tego, co pokazał mi właśnie gość, który z uśmiechem na ustach, mając te 70 lat, zrobił z tym samochodem na tym torze. To było coś absolutnie niewiarygodnego, bo to było, słuchaj, takie zderzenie z rzeczywistością. Kiedy ja tutaj, wiesz, już no powoli pompowałem się i mówiłem, a jestem super, to nagle dostałem pstryczka w nos i mówię, chłopczyku, jakby tam zostań, bo ten samochód jest stworzony nie do tej jazdy, co ty próbujesz, bo tak to sobie możesz E36 co najwyżej pojeździć.
W kompakcie,
ale LFA jest jakby brzytwą. I dopiero wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, na czym polega Lexus LFA. Dopiero wtedy zrozumiałem, do czego ten samochód został stworzony. I to jest, słuchajcie, absolutnie niewiarygodne. I gdyby nie ten gość, nigdy w życiu nie podejrzewałbym, że ten samochód potrafi takie
rzeczy. Pamiętasz, który to był rok?
2010.
2010 to był musiał
Tylko
być.
Tylko pytanie, bo właśnie, bo też o tym rozmawialiśmy przed nagraniem, że jeden właśnie z kierowców Lexus LFA i ogólnie kierowców testowych Lexusa i Toyoty zginął w Niemczech w wypadku, zderzając się notabene też z innymi kierowcami testowymi, tylko że z BMW. I jestem właśnie ciekawy, czy to był ten człowiek, czy nie, ale jeżeli nie pamiętasz tych danych, to...
Niestety, wiesz, było to 12 lat temu. Nie zrobiłem, nie wiem, zdjęcia, nie zapamiętałem tego człowieka, nie zapamiętałem niestety, jak się dokładnie nazywał. Pamiętam jego funkcję, pamiętam, że był starszym jegomościem i to było coś, co zostanie ze mną do końca życia.
Kto by to nie był, w każdym razie chodziło o też specjalną wersję, jeśli mówimy o tym nieszczęsnym wypadku Lexusa LFA, no tak jakby, bo o tym też nie wspomnieliśmy, że wyprodukowano 500 egzemplarzy, tak przynajmniej planowano, bo już o tym też rozmawialiśmy kiedyś, że numeracja tych samochodów to jest wątek na nasz któryś z kolejnych odcinków. Natomiast część z tych samochodów pod koniec produkcji to była edycja specjalna właśnie Nürburgring, wyprodukowana według niektórych źródeł w liczbie 50 sztuk, według niektórych były to od 480 numeru ostatnie 20 sztuk, różniące się tam niewiele, to były mikro jakieś różnice, aczkolwiek przekładające się na rezultat 7 minut 14 sekund na Nürburgringu, co nawet po tych ponad 12 latach. Nadal robi wrażenie, bo...
Wiesz, ale to właśnie to było to, co było niesamowite w tym samochodzie, że to przyspieszenie nie robiło roboty. Jakby
całokształt.
Ale to, jak ten samochód zachowywał się w zakrętach, coś absolutnie niesamowitego. Kiedy ja siedziałem na tym prawym fotelu i miałem wrażenie, że jesteśmy dwa razy za szybko w tym zakręcie, to on wciskał gaz, a ten samochód zachowywał się po prostu jak bolid. Wiesz, to dokładnie zachowywało się jak formuła. I to było coś, co pewnie nigdy w życiu sam bym się nie odważył, bo trzeba byłoby jeździć i wjeżdżać się w ten samochód, żeby można było tym samochodem w ten sposób pojechać. Swoją drogą, jak popatrzysz na informacje, które są oficjalnymi informacjami, nie wiem, na Wikipedii, czy gdzieś, to tam jest podane, że w Polsce mamy dwa Lexusy LFA. Ale to błąd.
Trzy były, przynajmniej trzy.
Na Wikipedii jest napisane o poznańskim Lexusie LFA.
Białym. P1 LFA.
On był biały.
Tak.
O krakowskim Lexusie LFA, czerwonym, który
Kazero
stał...
LFA.
Który stał zresztą przez długi czas do sprzedania. Nie wiem, czy on się sprzedał, czy się nie sprzedał, ale przez masę lat on...
I często gościł jako ekspozycja u dealera krakowskiego.
Tak, on tam 2 miliony chyba coś.
Dzisiaj można powiedzieć
okazja.
Niezła cena.
Tak. Dzisiaj okazja. I jeszcze trzeci samochód, który jest do dziś i którym zarówno ty, jak i ja mieliśmy okazję jeździć. I to jest w Krapkowicach. W Kimbeksie stoi jego LFA. Swoją drogą bardzo ciekawe. Może nie jest dlatego jakby zapisane, bo jest z prywatnego importu.
Jest z prywatnego importu i jest to bardzo ciekawy też egzemplarz, warto wspomnieć.
Bo on ma chyba trzeci numer seryjny.
Trzeci numer, ale było to auto prasowe w Stanach Zjednoczonych, ujeżdżane między innymi przez Chrisa Harrisa i wielu innych znamienitych dziennikarzy, co jakby też nie przysłużyło się być może jego perfekcyjnej kondycji.
Ale jest świetny, ja tym samochodem, poczekaj, kiedy ja jeździłem tym Lexusem LFA? Ostatnio wziąłem, nakręcałem klasykę Patryka Mikiciuka i ona była
na jesieni 599
chyba. I miałem
oczywiście, żeby mnie źle nie zrozumiano, auto jest obecnie w perfekcyjnej kondycji. Bez wątpienia takie też w rękach Krzyśka, którego pozdrawiamy, zawsze będzie, ale ja też akurat miałem okazję tym autem jeździć. Ty miałeś okazję wielokrotnie i też między innymi po Silesia Ringu, z tego co pamiętam. Ja z kolei jeździłem po Alpach tym autem i pamiętam, że to był 2014 rok i samochód ten, wtedy to był zupełnie nierozumiane auto. Dzisiaj ono już przeszło trochę do takiej kultowości i to V10, ta taka analogowość jeszcze, zwłaszcza w dzisiejszej dobie tej cyfryzacji wszystkiego i tak dalej. I pamiętam, że to auto, wymienialiśmy się tam w grupie samochodów właśnie autami, zrobiło na mnie piorunujące wrażenie, no nie tylko dźwiękiem, który od alpejskich skał się odbijał, ale właśnie prowadzeniem, że na prostej to ten samochód w zasadzie, szczerze mówiąc, to jakaś tam R8 z V10, która się chwilkę wcześniej zebrała. Ciężko było ją dogonić, ale zakręty to była po prostu orgia dla zmysłów, bo to jak ten samochód z jednej strony wcale nie jest betonem na zasadzie, że po prostu wyrywa ci zęby, tak jak chociażby Carrera GT, która jest mega sztywna, ale jednocześnie wiesz czego się spodziewać. Lexus w ogóle nie zdradza swojego potencjału i to jest jedna z rzeczy, która ja jeżdżąc 8 lat temu tym samochodem zapamiętałem, że w nieoczywisty sposób serwuje to, co oferuje, a oferuje dużo właśnie jeśli mu się, tak jak wspomniałeś, zaufa, albo zostanie się przewieziony przez odpowiednią osobę, a jeździłem też z Krzyśkiem i Krzysiek, który już znał ten samochód trochę bardziej niż ja, no też mi pokazał, że to auto sporo potrafi, zwłaszcza na zakrętach.
Ja tym samochodem teraz jak jechałem, to też pokazał mi znowu swoje dwa właśnie oblicze, bo z jednej strony, czyli moment, kiedy zaczynasz nim jeździć i jest spoko, jakby wiesz, i on jest fajny, natomiast jak zaczynasz przekraczać tą magiczną granicę obrotów i zaczyna się kręcić do 9000, no to jest orgia. No to co się dzieje z tym wozem, jak on idzie, jak on wyje, jak to przepina te biegi, no to jest coś niewiarygodnego.
Tak, z tą orgią to jest fajna właśnie rzecz, jak już tak jesteśmy przy orgiach, bo to jest auto, które naprawdę może sprawiać wrażenie takiego cicho-ciemnego, bo ono ma aż 3 klapki wydechu, z tego co pamiętam. I naprawdę te niskie prędkości właściwie sprawiają, że tego auta nie słychać, a wkręcenie go na wyższe obroty faktycznie, no to jest takie brzmienie, taka pieśń nostalgii do tego, jak kiedyś brzmiała chociażby Formuła 1. A sam silnik zresztą, bo mówiliśmy trochę o jego kompaktowości, znalazłem informację, że to jest silnik V10, który rozmiarami przypomina V8, a wagą V6. To jest naprawdę majstersztyk.
Bo to było Yamaha chyba, tak? Prawda?
Tak.
To Yamaha.
I co ciekawe, w ogóle dużo osób mówi, że Yamaha gdzieś tam tylko pomagała na późniejszym etapie przy właśnie produkcji chociażby tego silnika. Yamaha oficjalnie od samego początku była partnerem przy powstawaniu tego auta i od samego początku, kochani, jeżeli usłyszeliście wlewany płyn, to nie jest to płyn wyskokowy.
To była woda, jakby co?
To było paliwo do Lexus LFA. To tak, to Yamaha od początku tworzyła ten samochód i to, co się udało naprawdę osiągnąć w tym silniku, to jest, myślę, że dzisiaj nawet dla wielu poza zasięgiem.
Ja też zapamiętałem, oprócz tego zawieszenia, o którym wspomniałem, specyficzną skrzynię biegów, która nie jest w dzisiejszych standardach jakimś szybkim dwusprzęgłowym automatem, tylko zautomatyzowanym manualem, który...
No ale wszystkie te samochody miały wtedy...
No ale był też 17 kg lżejszy niż ten dwusprzęgłowy.
No, kogo to interesuje, jak już siedzi i jedzie. To jest marketing, ale skrzynia, która szlamazarnie dość zmienia biegi, jeśli chodzi o średnie pasma obrotów. Ona dopiero żyje, kiedy podkręcimy ją pod 8-9 tysięcy silnik i co ciekawe, dużo śmielej jej idą redukcje. Faktycznie, jeśli ktoś jedzie LFA i redukuje i stoimy obok, to można się poczuć, jakby bolid sprzed kilkunastu lat zjeżdżał do pit lane'u, bo to, co serwuje układ wydechowy tego samochodu, mówimy po raz 19, to już chyba dzisiaj, to jest naprawdę coś wyjątkowego i jedyne, co jakby zupełnie inne auto, ale dokładnie taką samą skrzynię, jeśli chodzi o jazdę z takim właśnie systemem, to mi się przypomina BMW M3 CSL E46. Bardzo pod kątem eksploatacyjnym zbliżona według mnie konstrukcja, czyli trzeba się trochę nauczyć tym jeździć, zwłaszcza jeśli się chce jeździć komfortowo, ale to o jednosprzęgłowych skrzyniach, zwłaszcza manualach zautomatyzowanych, też moglibyśmy nagrać osobny odcinek.
A czy to była prawda, że w LFA, bo ja niestety nie miałem tej przyjemności co wy, żeby tym autem jeździć, czy przy redukcji faktycznie łopatka chodzi ciężej niż przy wbijaniu wyższych biegów, czy to gdzieś jest jakaś informacja,
która... O rany, powiem ci, że ja miałem tyle emocji w tym samochodzie, że nie zwróciłem na to uwagi.
Ja też.
Nie, bo gdzieś w ogóle fajną ideologię wokół tego przeczytałem i nie wiem, czy to jest po prostu doszyte, czy to faktycznie tak miało być, że no tutaj to był celowy zabieg, żeby każdą redukcję biegów jednak bardziej przemyśleć, żeby ona nie była taka prosta, no i podświadomie, żeby ta łopatka jednak chodziła ciężej.
Tego nie wiem, ogólnie otoczek było sporo, natomiast ja jedynie zapamiętałem, że i łopatki, i dźwigienki kierunkowskazów, czy wszystkich tych pokręteł przedziwnych od świateł, czy trybów jazdy, to były takie zimne, z magnesu wykonane, bardzo takie nietypowe, zwłaszcza te manetki. Kto by się przejmował designem manetek od kierunkowskazów, a jednak...
To są jednak było... Japończycy.
O tak, pamiętam, faktycznie te każda dźwignia,
takie chudziutkie,
każda rzecz. Tak, to była absolutnie...
Z tytanu albo z magnezu, już nie pamiętam, z czego to było zrobione, ale sam feeling operowania tymi dźwigienkami to było też coś bardzo jakościowego.
No tak, swoją drogą właśnie też mówiliśmy o tym, że współczesne Lexusy, choć jak LC, czerpią z tego designu i faktycznie chyba też w pierwszy raz w LFA właśnie tą dźwigienkę do wybierania trybów jazdy umieszczono obok zegarów. Czy ona była wcześniej? Wydaje mi się, że była w LFA.
Nie,
po raz
to
pierwszy.
LFA wprowadził ten, tak. taką kapliczkę, która była również manetką trybów jazdy.
Tak. Panowie, czy jakbyście mieli taką kwotę pieniędzy, kupilibyście LFA, czy nie?
Powiedzmy, jaką kwotę pieniędzy, bo nie powiedzieliśmy o tym. Generalnie samochód...
A ile dzisiaj, słuchajcie, kosztuje LFA właśnie?
800-850 tysięcy euro to są samochody, które mają kilkanaście albo dwadzieścia kilka nawet tysięcy przebiegu, czyli można powiedzieć z perspektywy koneserów i tych dziwnych osób, które każdy tysiąc jest na miarę nie wiadomo czego, to są takiego rzędu pieniądze. Czy to jest dużo?
Ja wiem. Ten krakowski jest jeszcze do sprzedania, czy już nie?
Nie, już chyba nie. 400 tysięcy euro, przypomnę, to była kwota, za którą mniej więcej 400 czy 500 tysięcy euro można było kupić to auto jako nowe. No dzisiaj, wiadomo, już nie bierzemy pod uwagę inflacji, bo każdy z nas podświadomie przelicza to na złotówki przecież. 800-850 tysięcy euro, czy bym kupił? Pewnie nie, ale ciężko mi się postawić na miejscu kogoś, kto potencjalnie może stać przed wyborem, mając do wydania te niespełna milion euro, aczkolwiek jestem w stanie wypowiedzieć się w ten sposób, że pewnie kierowałbym swoje oszczędności w inne miejsce.
Patryk, ty byś był zainteresowany?
Widziałem ostatnio w Nowym Jorku stał Lexus LFA w salonie oczywiście.
I tak na kołach przyjechać do Warszawy.
Z Nowego Jorku?
No, tam trochę pewnie trzeba byłoby statkiem, no ale po statku też można pojeździć.
Kurde, ja mam, słuchajcie, problem z tymi wozami, którymi się nie jeździ. Bo ja ciągle jakby uważam, że te samochody powinny jeździć i powinny funkcjonować i powinny działać i nieważne jaki masz samochód, ważne, że jeździ i już. Jakby wiesz, takiego prawdziwego użytkowania. Dzisiaj na przykład zauważyłem, że znowu mi krzywy mam zderzak w Ferrari 599, ale to wynikało z tego, że znowu w kolejny krawężnik przyłożyłem. Wiesz, i znowu go podbiło do góry. I jak patrzę na zdjęcia spoterów, to mnie już nie denerwuje, że jest nie ta szpara.
Że jak wam kiedyś Patryk podpadnie, to wiecie, gdzie robić zbliżenia na tych zdjęciach.
Tak, ale z drugiej strony słuchaj, no to są rzeczy, które wynikają z normalnego użytkowania, z tego, że ten samochód żyje i jeździ. I teraz tak, mając tego Lexusa LFA, czy jeździłbyś nim? Czy on by żył?
Kurde, jeszcze bym kupił takiego, który ma 20 tysięcy przebiegu, to już bym bardziej
Ale Patryk, nie odpowiedziałeś na pytanie, czy wydałbyś swój,
emocjonalnie czy nie?
Powiedzmy milion euro na ten samochód.
Sprawdź konto, proszę, spokojnie, mamy czas.
Nie, zastanawiam
ale
się.
Ale netto czy brutto?
niestety to nie te tematy, ale z drugiej strony pewnie bym szukał czegoś innego.
No właśnie. I to jest, myślę, dobre podsumowanie, że wszyscy wzdychamy, wszyscy się zachwycamy, natomiast ja bardzo szanuję osoby, które świadomie wybierają ten samochód. Najczęściej są to też osoby, które zazwyczaj mają inne samochody w garażu i...
Bo jako uzupełnienie kolekcji jest doskonałe.
To jest świetne, bo to jest po prostu coś z totalnie innego podwórka. Jeszcze mi się przypomniała jedna historia, bo właśnie z rzeczonym Krzysztofem mieliśmy też okazję porównać dźwięk Carrera GT i Lexusa LFA jednego obok drugiego i pomimo tego, że YouTube mówi, no kurde, V10, ale to super brzmi, to są tak diametralnie inne dźwięki. Carrera GT GT zupełnie taki bardziej basowy, a Lexus to jest po prostu kalka bolidu F1. To już był 20 raz, liczyłem, kiedy mówimy
właśnie
o dźwięku.
I teraz już jak jesteśmy przy tych dźwiękach, to zakończmy właśnie dźwiękiem Lexusa. Dziękuję, że tutaj z nami posłuchaliście o tym, jakże japońskim, jakże fajnym, jakże szybkim, rzadkim i cudownym samochodzie, którego, jak się okazuje, nikt nie chce.
Nie, dlaczego? Jest bardzo fajny. Poczekaj, bo ja się nie przepraszam, że...
Ale Patryk, Lexus cię zaraz zagłuszy.
Ale nie, w międzyczasie, słuchajcie, odpaliłem jedno ogłoszenie, że Mansory zepsuło jeden z najpiękniejszych samochodów na świecie.
A teraz na benzynę zaraz przełącz,
czekaj, zgasł mu. Wyjeżdżasz.
No to, dobra, czekaj, to na koniec puścimy.
Teraz za późno.
A co z tym Mansorem?
A przecież zapomnieliśmy powiedzieć o jeszcze jednym Lexusie LFA, który był w Polsce przez chyba 2 lata. Robił się.
No tak.
No rozbity Lexus LFA, no,
który... Z Singapuru.
Znajdziecie takie filmiki w internecie ze Singapuru, kiedy wyjeżdża Lexus LFA i w momencie właśnie tej zmiany fazy rozrządu, czyli tego wiesz, tego, czego to zrywa przyczepność kół, obraca go i wali gdzieś tam.
Jak w Kuna Wagrest idzie.
Tak. I samochód, który faktycznie trafił z tego, co ja pamiętam, do Wielkiej Brytanii do naprawy i z Wielkiej Brytanii trafił do Polski i został tutaj wykonany i wyjechał z powrotem do Wielkiej Brytanii. Ale był przez chyba 2 lata,
no,
nie?
Coś koło tego,
pamiętam
tak.
Go rozebranego, stojącego na...
Nie była łatwa sprawa, naprawa takiego samochodu.
Bo naprawa Lexusa LFA jest prawie niemożliwa. To też kolejny aspekt ceny. Wiesz, no bo jeżeli mamy 500 samochodów, a tych samochodów już zostało trochę, już powiedzieliśmy przynajmniej o 2, 3, 4 rozbitych, no to tu pojawia się problem.
Dobrze, że nie nasz w takim razie. Dziękujemy, że posłuchaliście. Już drugi raz się żegnamy. Teraz już włączam. Ja najwyżej wytnę chłopaków, jak będą tutaj jeszcze dogadywać, że Polonez jest lepszy. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify.